nowe najczęściej przychodzi bardzo niespodziewanie. Dawno, dawno temu, w roku 2000, wydaje się jak wieki temu, kiedy nie było jeszcze ani profesora Adamello, ani Super Żaby, ani Dziadka Mundzia, Zuzi czy Bodzia z Kidstaffu, z naszych niedzielnych nabożeństw dla rodzin, po raz pierwszy nauczycielem na letnich obozach Fundacji PREM został ktoś z polskiej kadry. No, to wydaje się dzisiaj takie dosyć oczywiste, ale wtedy oczywistym nie było, ponieważ do tej pory głównymi nauczycielami byli zagraniczni misjonarze, którzy mieli swój sposób uczenia i nikt się specjalnie nie zastanawiał nad tym, że można inaczej. Jedni robili to ciekawiej, drudzy mniej, no tak jak mamy różnych mówców, ale dzieci zapraszały Pana Jezusa do swojego serca, uczyły się, jak być posłuszne rodzicom, uczyły się, jak mówić prawdę i nie bić się z kolegami w szkole. Wszyscy więc spodziewaliśmy się kolejnych lekcji w tym samym stylu, który doskonale znaliśmy. Pamiętam, jak siedzieliśmy na porannym spotkaniu, poniedziałek, poranne spotkanie dla dzieci, ktoś zapowiedział nauczyciela i nagle w drzwiach pojawiła się przedziwna postać w białym kitlu, w okularach z takimi denkami grubymi, ze szkłami grubymi jak denka od słoików i jasnobrązową walizką. Dzieci nie mogły oderwać wzroku od nieznajomego profesora, który od tamtego dnia codziennie przez 2 tygodnie uczył ich lekcji ze Starego i Nowego Testamentu, wyciągając z tej walizki za każdym razem coraz to kolejne przedmioty. Musielibyście zobaczyć to, jak dzieci w napięciu czekały, co nowego dzisiaj profesor wyciągnie i jak bardzo przedziwny będzie to sprzęt, którym przeniesie nas w inne czasy i opowie najbardziej niesamowitą historię ze Starego czy Nowego Testamentu. A my, patrząc na to nauczanie, wiedzieliśmy, że już nie ma powrotu do uczenia dzieci tak jak kiedyś. I do dziś sposób uczenia dzieci na obozach, czy też u nas później w społeczności, dzielimy na czas przed Danielem i po Danielu, bo to właśnie Daniel Wawrzyniak był tym tajemniczym profesorem na ostatnim obozie w Muszakach, ostatnim obozie, który mieliśmy jeszcze przed tym miejscem w Zakościelu, zanim znaleźliśmy się tutaj. Nowe ma to do siebie, że najczęściej przychodzi niespodziewanie, ale kiedy nadejdzie, to nic już nie jest takie, jak było. I widać to wszędzie. Wystarczy przypomnieć sobie, jak zmienił się świat po 9 stycznia 2007 roku, kiedy na wystawie Macworld w San Francisco Steve Jobs przedstawił model pierwszego iPhone'a. I wkrótce nie tylko akcje firmy Apple poszybowały w górę, ale świat telefonii komórkowej zmienił się nie do poznania, a wraz z tym światem telefonii komórkowej zmienił się nasz świat codzienny. I dziś już nikt albo mało kto wyobraża sobie życie bez telefonu dotykowego, który stał się naszym oknem na świat, który stał się naszą czytelnią prasy, albumem zdjęć, salonem gier, odtwarzaczem muzyki, zegarkiem, portfelem, kartą płatniczą, skrzynką mailową czy niejednokrotnie głównym narzędziem do podtrzymywania kontaktów międzyludzkich ze znajomymi z całego świata. Nowe przyszło zupełnie niespodziewanie i świat zmienił się nie do poznania. I choć nowe nie zawsze znaczy lepsze, choć dzisiejszy świat zwariował na punkcie nowości i wszelkimi sposobami przekonuje nas, że ciągle czegoś nowego potrzebujemy, mimo że stare całkiem nieźle jeszcze funkcjonuje, to nie da się ukryć, że kiedy nowe przychodzi, stare wie, że jego dni są już dawno policzone. Przycupnie w kącie, postraszy przez chwilę, spróbuje nieśmiało lub śmiało upomnieć się o swoje, ale na dłuższą metę nie ma szans na przetrwanie. Chyba że to nowe nie dotyczy tylko wymiany starego sprzętu czy zmiany naszych codziennych nawyków, ale domaga się innego spojrzenia na nasze relacje z Bogiem i ludźmi. Bo takie nowe jest najtrudniejsze, bo wymaga nie tylko zmiany myślenia, ale przemiany całego serca. To jest dużo trudniejsze niż zmiana jednego telefonu na drugi. Albo nawet zmiana jakiegoś jednego nawyku na inny. Ale kiedy już się wydarzy, kiedy ta przemiana się wydarzy, ta zmiana doprowadza do zmiany całego systemu naszej pobożności, sposobu myślenia o Bogu, o tym, kim jesteśmy. A tego stare nie znosi. Stare w nas, które żyje, nie znosi tego, żeby mu na nowo świat układać, zwłaszcza według tego, jak Bóg chce, żeby ten świat układać. I to stare w nas robi wszystko, żeby to nowe przepędzić. I tak było w tamte upalne lato, 2000 lat temu, nad Jeziorem Galilejskim. Upalne dni, można tak trzeba by powiedzieć, bo lato tam, choć oczywiście nie trwa przez cały rok, to ma się wrażenie w Izraelu, że tam rzeczywiście jest, jak gdyby lato trwało przez cały rok. Potem jak pochodzący z Nazaretu żydowski nauczyciel zaczął nawoływać do tego, żeby ludzie pokutowali i uwierzyli dobrej nowinie, która wskazywała na Niego, jako na wytęsknionego Mesjasza, zaczął wokół Niego gromadzić się coraz większy tłum. A kiedy publicznie wobec uczonych w piśmie i faryzeuszy przyznał sobie prawo nie tylko do tego, żeby uzdrawiać ludzi, ale też, żeby odpuszczać grzechy, czym w oczach tamtych ludzi postawił się na równi z Bogiem. Z jednej strony wzbudził zachwyt zwykłych ludzi, którzy wielbili Boga za to, co widzieli, ale z drugiej strony mocno zaniepokoił religijnych przywódców, którzy zobaczyli w nim zagrożenie dla starego, istniejącego porządku. A to był dopiero początek. Potem czytamy dalej w Ewangelii Marka: znów wyszedł nad jezioro Jezus, a gdy zebrał się przy nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego: chodź ze mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać jego uczniów, dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Kiedy czytamy te słowa, prawdę mówiąc, nic z tej historii do końca nie trzyma się kupy i wszystko na swój sposób zaskakuje. Zaskakuje i to, że z całego grona ludzi, z którego żydowski nauczyciel mógł wybrać sobie na uczniów, kogo chciał. Choć w tamtym czasie to uczniowie przychodzili do swojego nauczyciela i prosili o to, żeby być jego uczniami. A Jezus odwraca ten porządek i to On idzie i wybiera. I kiedy może wybrać, kogo chce, może wybrać sobie dowolnych ludzi, On postanawia powołać do siebie zdrajcę, najgorszego z najgorszych, na jednego ze swoich najbliższych uczniów. Bo bycie celnikiem należało do szczególnej kategorii grzechu. Celnikami byli Żydzi, którzy nie tylko sprzedali się rzymskiemu okupantowi i w jego imieniu zbierali podatki od swoich ludzi, ale przy tym jeszcze oszukiwali, dorabiając się na swoich ziomkach. Autor Ewangelii, Marek, on doskonale oddaje pogardę i niechęć, jaką żywiono do celników, wprowadzając ich zajęcie jako osobną kategorię grzechu. To nie są po prostu grzesznicy. Marek pisze: grzesznicy i celnicy. Jak gdyby chciał powiedzieć, byli źli i byli najgorsi z najgorszych. Z nimi już nikt nie jadał, z nimi już nikt nie chciał mieć nic wspólnego, tak jak prawdziwi Polacy nie chcieli mieć nic wspólnego z Volksdeutschami w czasie II wojny światowej. To trochę na tej zasadzie Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego z celnikami. A Jezus pojawia się przy stole celnym jednego z nich i jakby nigdy nic mówi do niego: chodź za mną. Nie powiedz, co złego zrobiłeś, nie stań i wyznaj publicznie swoje grzechy, ale mówi po prostu: chodź za mną. I ten idzie. Mało tego, nie dość, że idzie, to jeszcze okazuje się, że kolejny posiłek Jezus i pozostali uczniowie spożywają w Jego domu. W tamtych czasach wspólne jedzenie posiłków miało charakter takiego swoistego przymierza stołu. Kiedy siadałem z kimś przy posiłku, to znaczy, że w ten sposób podkreślałem to, iż jesteśmy przyjaciółmi, że mamy do siebie zaufanie, że czuję się bezpiecznie przy Tobie, że jestem Twoim przyjacielem, a Ty jesteś moim przyjacielem, że możemy na siebie liczyć. Nic dziwnego, że widok żydowskiego nauczyciela, który daje sobie prawo, aby odpuszczać grzechy, czyli stawia siebie na równi z Bogiem, w domu zepsutego do szpiku kości narodowego zdrajcy, wzbudził w znawcach prawa gniew i oburzenie, bo nie tylko było to niewłaściwe ze społecznego punktu widzenia, ale w ich zrozumieniu prawa mojżeszowego, według którego starali się żyć, czyniło to tego nauczyciela nieczystym. To tak jakby on sam świadomie czynił się nieczystym, choć powinien dbać o to, żeby być czystym przed Bogiem. Ale nie, on idzie do domu najgorszego z najgorszych. Nie tylko idzie do tego domu, ale jeszcze tam siada. Nie tylko siada, ale jeszcze z nim je. A kto świadomie będzie czynił się nieczystym w oczach samego Boga? Jakby jeden celnik nie wystarczył. Jakby tego było jeszcze za mało, to okazuje się, że przy tym stole zasiadło wielu takich jak on. Bo wielu też chodziło za nim. Co to za typ? Musieli się zastanawiać faryzeusze, którzy patrzyli na Jezusa. Co to za typ, który przyciąga takich ludzi? Ten zwrot takich ludzi mówi wiele o ich mentalności. Co to za typ, który przyciąga takich ludzi do siebie? Żaden szanujący się nauczyciel nie pozwoliłby sobie na coś takiego. On nie tylko pozwala im za sobą chodzić, ale jeszcze siada z nimi do wspólnego posiłku. Ale odpowiedź Jezusa, choć pewnie dla nich niesatysfakcjonująca, a może nawet bluźniercza, jest zapowiedzią nowego. Nowego zrozumienia relacji między Bogiem a człowiekiem. Nowego zrozumienia misji samego Jezusa oraz Jego uczniów, którzy za kilka lat po Jego śmierci i zmartwychwstaniu pójdą w świat, żeby głosić tę samą dobrą nowinę wszystkim narodom. Chorzy, mówi Jezus, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. I jakby tego nie wystarczyło, mówi dobitnie, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Okazuje się, że ci, którzy uważani byli za najbardziej godnych, aby doświadczyć Boga, nie mają co na Niego liczyć. Nie potrafią się do Niego zbliżyć, nie potrafią Go zobaczyć takim, jakim On naprawdę jest. Zaś ci, których uważano za najgorszych z najgorszych, są pierwszymi odbiorcami Jego miłosierdzia i mogą doświadczyć Go w najbardziej przejmujący, najbardziej osobisty sposób. Bo kiedy Bóg czyni nowe, grzeszni, niegrzeczni doświadczają Go w szczególny sposób. Wiedzą o tym ci z nas, których życie rozpadało się od alkoholu i nie liczyli już na jakąkolwiek pomoc, bo czuli się winni tego, jak zmarnowali życie sobie i innym. Otoczeni opieką ludzi z chrześcijańskiej wspólnoty, nauczyli się żyć na nowo, bez nałogu. Wiedzą o tym ci, których małżeństwo wisiało na włosku i wiedzieli, że to w dużej mierze ich wina, i wraz z Chrystusem podjęli trud odbudowy swojego związku i dziś cieszą się nowym życiem z Nim, ze swoim małżonkiem czy małżonką. Wiedzą o tym ci, którzy zadłużyli się po uszy, a kolejne pożyczki, których nie zamierzali spłacać, były niczym zawinięcie kolejnej pętli na ich szyi. I kiedy doświadczyli przebaczenia, zaczęli prostować swoje finanse, oddawać to, co nie należało do nich. I dziś żyją bez obciążeń tą starą przeszłością. Przyszło nowe. I oni w tej nowej rzeczywistości, niełatwej, ale jednak się znaleźli. i są dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Bóg czyni nowe w życiu tych, którzy w swojej grzeszności decydują się jak celnik Lewi iść za Nim i zostawiając za sobą swoje stare życie doświadczają najlepszego lekarza w szczególny, bardzo osobisty sposób. To nie jest tylko historia mojego kolegi czy mojej koleżanki. To nie jest czyjaś historia, to jest moja historia. Ale nowe, które czyni Bóg, oznacza nie tylko przemianę charakteru, ale zmianę całej pobożności, czyli tego, w jaki sposób o Bogu myślimy i w jaki sposób temu Bogu cześć oddajemy. I widać to szczególnie w następnych fragmentach, które opisują kolejne dyskusje Jezusa z faryzeuszami. Najpierw pojawia się pytanie o post, o tę praktykę wstrzymywania się od jedzenia na jakiś określony okres, na jakiś pewien okres czasu po to, żeby w sposób szczególny zbliżyć się do Boga. Dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie? Pytają zarówno uczniowie Jana, jak i faryzeusze. A Jezus odpowiada, bo to nie jest czas na post. Post nie jest celem samym w sobie, mówi Jezus. Ale post ma zbliżać człowieka do Boga, wiąże się z odbywaniem sobie jedzenia, pewnym wyciszeniem. A jak to się wyciszać, mówi Jezus, skoro Bóg, sam Bóg w mojej osobie jest ze swoim ludem. To nie jest czas na to jeszcze, żeby się wyciszać. Jezus mówi, przyjdzie taki moment, kiedy moi uczniowie będą się wyciszać, będą pościć, będą płakać, ale to jeszcze nie jest ten moment. I post sam w sobie nie jest celem do tego, żeby czuć się bardziej duchowo spełnionym, bardziej religijnym, nawet być może budować w sobie jakąś taką pychę, że ja potrafię pościć, a inni nie. Post jest szczególnym czasem, ale na to też jest szczególny moment i każdy z nas osobiście może go przeżywać. Jezus mówi, teraz jest czas, żeby się cieszyć, a nie smucić, weselić, a nie pościć. I dodaje, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki, samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. Idzie nowe, mówi Jezus. A to oznacza, że stare rytuały i sposób rozumienia pobożności odchodzą w przeszłość. Nie da się ich pogodzić z nowym sposobem myślenia o relacji z Bogiem, gdzie pojedyncze rytuały nie są celem samym w sobie, ale mają zbliżać ludzi do Boga. I to nie znaczy, że post sam w sobie jest zły, ale jeżeli ktoś z postu uczyni miarę swojej pobożności, tak jak schodzenia do kościoła, czy z regularnego oddawania dziesięciny, czy czegokolwiek innego, cokolwiek robisz, jeżeli to będzie stanowić miarę twojej pobożności, to szybko znajdziesz się w tym samym miejscu, w którym byli ludzie w tamtym czasie. Szybko przyjdzie stare. Wejdziesz w te same stare kolejny, gdzie na swojej pobożności próbuje się budować intymność i bliskość z Bogiem. Widać to jeszcze wyraźniej w kolejnych fragmentach, gdzie pojawiają się pytania o szabat. To już nie jest post taki czy inny. To już jest pytanie o jedno z najważniejszych przykazań, które odnosi nas, czy odnosiło Żydów w tamtym czasie do przykazania o szczególnym dniu. Dniu, który miał być dniem świętym, odłączonym dla Boga na pamiątkę ostatniego dnia stworzenia, kiedy to Bóg odpoczął po stworzeniu świata. I czytamy, że w pewien szabat Jezus przechodził między łanami zbóż, a po drodze Jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze zwrócili Mu uwagę, przyjrzyj im się. Dlaczego robią w szabat to, czego w tym dniu robić nie wolno? Czyli czego nie wolno? No nie wolno pracować. Nie wolno wykonywać żadnej pracy, a oni zrywali kłosy. No według prawa mojżeszowego faktycznie Żydzi mieli powstrzymywać się od jakiejkolwiek pracy w ten dzień. Na znak tego, żeby uznać swoje skończone możliwości i nieskończone możliwości Boga. Szabat był i jest do tej pory wśród Żydów praktykowany po to, żeby pokazać, że nawet wtedy, kiedy my wstrzymujemy się od pracy, Bóg ciągle utrzymuje świat. I rzeczy ciągle się dzieją. I szabat przypomina nam o tym, że nie jesteśmy najważniejsi dlatego, żeby ten świat funkcjonował. Że nie jesteśmy pępkiem świata. Że Bóg sobie poradzi nawet wtedy, kiedy my nie będziemy pracować, kiedy będziemy odejmiemy ręce od pługa i po prostu odpoczniemy, będziemy się cieszyć Jego obecnością. Niestety na przestrzeni wieków obok powstrzymywania się od rzeczywistej pracy żydowscy nauczyciele stworzyli całą listę rzeczy, których nie wolno robić, aby nie złamać tego zakazu pracy, doprowadzając to świętowanie do absurdu. Już takim najbardziej tragikomicznym przykładem jest pewna historia, którą być może kiedyś opowiadałem o tym, jak w kwietniu 1992 roku trzy mieszkania w dzielnicy ortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie spaliły się, ponieważ wynajmujący je mężczyźni czekali na pozwolenie rabina, aby użyć telefonu, by zadzwonić po straż. Bo nie wolno im było używać telefonu w szabat. Zresztą do dziś wielu z nich nie używa telefonu w szabat, tak samo jak nie podpisuje się na rachunkach w hotelu czy cokolwiek. Zanim rabin po półgodzinnej debacie powiedział, że można użyć telefonu w szabat, ogień z jednego mieszkania przeniósł się na dwa kolejne. I nie chodzi tu o to, aby śmiać się z tego sposobu myślenia, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć pewien tragizm tej sytuacji. Jak bardzo można wplątać się jako wierzący ludzie, jak bardzo można wplątać się w naszej chęci przypodobania się Bogu do tego, żeby robić rzeczy, których Bóg nigdy od nas tak naprawdę nie oczekiwał. I w ten sposób to, co miało zbliżać ludzi do Boga i uczyć ich pełnej zależności od Niego, tego, że nawet kiedy przez jeden dzień nie będą pracować, świat dalej będzie trwał, a Bóg dalej będzie podtrzymywał życie swoją wszechmocą, nagle stało się bezdusznym rytuałem, w którym łatwo jest przegapić samego Boga, który ten szabat wymyślił. Jezus komentuje więc te zarzuty faryzeuszy słowami: szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest również Panem szabatu. To On go wymyślił i to On wie najlepiej, co tego dnia wolno, a czego nie wolno. Jednak te słowa wciąż nie przebijają się do świadomości faryzeuszy, a kolejna sytuacja pokazuje całą tragedię ich pobożności. I znów przyszedł do synagogi Jezus. A był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki. I śledzili go faryzeusze, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia. Chcieli go bowiem oskarżyć. Zobaczcie już nawet ten moment. To, że ludzie chodzili za Jezusem po to, żeby złapać go na tym, czy aby przypadkiem w szabat nie zrobić czegoś dobrego. I w samym środku synagogi czytamy, że Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką: wstań i wyjdź na środek. To nie ma być w ukryciu. To ma być jawne. Niech wszyscy zobaczą. I zapytał faryzeuszy, czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? Życie ocalić czy odebrać? Oni jednak milczeli. I wtedy zasmucony z powodu zatwardziałości, z powodu ich twardych niczym skała serc. To nie był tylko żal, to był głęboki smutek. Powiódł po nich gniewnym spojrzeniem i polecił choremu: wyciągnij rękę. I ten wyciągnął, a jego ręka stała się zdrowa jak dawniej. I prawdziwa tragedia faryzejskiej pobożności polegała na tym, że przestrzeganie prawa stało się ważniejsze od współczucia i miłosierdzia okazywanych cierpiącemu człowiekowi. Nawet więcej, powinniśmy powiedzieć, przestrzeganie prawa, które dał Bóg w imię Boga, stało się ważniejsze niż współczucie i miłosierdzie okazywane cierpiącemu człowiekowi. To pytanie, które zadaje Pan szabatu. Czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? Czy życie ocalić czy odebrać? Wydaje się pytaniem retorycznym, na które odpowiedź może być tylko jedna. Tak, wolno, nawet nie tyle, że wolno. Trzeba. Trzeba ocalić życie. Trzeba pomóc. Trzeba pochylić się nad cierpiącym człowiekiem. I to nie jest żadna praca. Tymczasem Jezus odbija się od chłodnej ciszy, która jest niemym wyrazem jeszcze większego chłodu, który panuje w sercach faryzeuszy. I ten chłód, ta ich obojętność, te twarde jak skała serca, które Boże prawo przekręcają w ten sposób, że obracają je przeciwko cierpiącemu człowiekowi, to wzbudza w nim gniew. Bo to już nie są dyskusje o tym, czy zrywać wolno kłosy, czy nie wolno. To już nie jest dyskusja o tym, czy można pościć, czy nie można pościć. Tu w grę wchodzi człowiek, konkretny człowiek, który cierpi, któremu trzeba pomóc. Trzeba działać, aby takiemu człowiekowi pomóc, aby ulżyć mu w jego cierpieniu. I nie od takiej pracy mieli się wstrzymywać Izraelici, kiedy Bóg ustanowił to prawo. To tak jakbyśmy dzisiaj, jadąc tu na nabożeństwo, nie zatrzymali się po to, aby pomóc leżącemu gdzieś na skraju drogi człowiekowi albo kogoś, kto przychodzi do nas i prosi nas o pomoc, żeby zawieźć go do lekarza, czy gdzieś z nim pójść, powiedzielibyśmy: nie, nie, nie mogę tego zrobić, bo mam nabożeństwo. Bo muszę być w kościele o tej i o tej godzinie, bo mam te swoje 1,5 godziny do tego, żeby co tydzień w kościele być i nie mogę tego, później pojadę, poczekaj chwilę, może później damy radę. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie dla wielu z nas, to brzmi może wręcz jak obraźliwe słowa, ale to trochę o to chodzi, że nasze zewnętrzne rytuały i pewna pobożność, która jest ważna, staje się wymówką do tego, żeby nie pomóc. To tak jakbyśmy odmawiali leczenia komuś tylko dlatego, że nie chcemy, tak jak są niektóre grupy religijne, odmawia się pomocy ludziom, którzy umierają, ponieważ nie przetoczy się im krwi, ponieważ nie przetaczam krwi. Jestem przeciwko temu, żeby przetaczać krew, ktoś powie. I człowiek może umierać, a ty powiesz: nie oddam swojej krwi, bo nie oddam swojej krwi. Bo znajdziesz na to przepis czy przypis w Bożym Słowie, który jest zupełnym przekręceniem tego, czego Bóg tak naprawdę nauczał na ten temat. Kiedy Bóg czyni nowe, czynienie dobra, a nie przestrzeganie rytuałów, staje się naturalnym składnikiem przemienionego życia. Ale tego jest już za wiele. I w następnych fragmentach widzimy pęknięcie, które na początku wygląda, no właśnie, jak pęknięcie, jak mała szczelina, a z każdym kolejnym rozdziałem Ewangelii staje się coraz większą przepaścią, która dzieli Jezusa od pobożnych, religijnych ludzi tamtych czasów. I z jednej strony widzimy zaraz w następnych fragmentach Jezusa otoczonego tłumami ludzi, które przychodziły z Galilei, Judei, Jerozolimy, Idumei, z Zajordanu oraz okolic Tyru i Sydonu. Czyli jakbyśmy spojrzeli na mapę, to jest ze wszystkich stron świata. I przychodzili tam do Niego, aby ich uzdrowił. I to jest jeden obraz, który zostawia nam ewangelista Marek. A drugi obraz, który nam zostawia, to samotni faryzeusze, którzy zaczęli wraz ze zwolennikami Heroda knuć spisek przeciwko Niemu i zastanawiali się, jakby Go tu zgładzić. Bo nowe, choćby było najbardziej obiecujące i zapowiadające przepiękne zmiany, nowe zawsze wywołuje konflikt. Konflikt jest nieodłącznym towarzyszem nowego, bo stare musi odejść, ale prawie nigdy odejść nie chce. I tak jak faryzeusze byli przywiązani do swojego rozumienia Boga i swojej pobożności, tak często my jesteśmy przyzwyczajeni do swojego sposobu myślenia o Bogu i o naszej pobożności. A czasami w tej pobożności, jak się tak dobrze przyjrzymy, może nie być miejsca dla samego Boga. Może być miejsce dla pobożnych rzeczy, ale może nie być miejsca dla relacji z samym Bogiem. Nie ma miejsca na współczucie, na miłosierdzie. Być może nawet nie ma miejsca dla samego Boga. A tymczasem Jezus powołuje kolejnych uczniów. Przez te następne 2000 lat Jezus będzie powoływał kolejnych uczniów, którzy będą kontynuowali Jego misję. Tak jak to zrobił tamtego dnia, kiedy czytamy, wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. I wśród tych 12 12 zwykłych ludzi. Był i narwany Szymon, któremu Jezus nadał przydomek Piotr, czyli skała. Byli synowie gromu, czyli Jakub i Jan, którzy ogień chcieli ściągać na tych, którzy się nie zgadzali z nimi. Jezus nazwał ich Boanerges, czyli synowie gromu. Szybko zapomnieli o tym, że byli zwykłymi rybakami swojego ojca Zebedeusza. Był też Tomasz, który miał tendencję do tego, aby zadawać trudne pytania. Lubił dociekać i ciągle mu się coś nie zgadzało. Ciągle wątpił, ciągle miał jeszcze jedno pytanie i jeszcze jedno pytanie. I dopiero kiedy dotknął ran Chrystusowych po Jego zmartwychwstaniu, dopiero wtedy przestał pytać. Był też zdrajca, celnik Mateusz. Ten najgorszy z najgorszych, który nie miał prawa znaleźć się w tym miejscu. A jednak Jezus powiedział, chodź, pójdź za mną. I nawet Judasz Iskariota, który go wydał. Tych 12, może 11 zwykłych ludzi, poza Judaszem, który się powiesił, miało zmienić świat, dlatego że w większości uwierzyli w to nowe. Uwierzyli, że nowe, które z Jezusem przychodzi, jest lepsze od starego, które musi odejść. I to nie tylko dlatego, że zobaczyli to nowe wokół siebie, ale przede wszystkim dlatego, że każdy z nich, każdy z tych 11 doświadczył tego nowego w sobie, czy na sobie, w swoim życiu. Każdego z nich, wielu z nich, później, kiedy obserwujemy, po tym, kiedy Jezus wstępuje do nieba i widzimy, jak oni idą i zaczynają głosić Ewangelię, to już nie są ci przestraszeni rybacy, to już nie są ci ściągający gromy ognia na innych ludzi, apostołowie, to już nie są kłamcy i zdrajcy, ale nagle okazuje się, że ten, który był tak bardzo narwany i gotowy zawsze wyskakiwał, jak to się mówi po polsku, jak Filip z konopi, nagle głosi Słowo Boga żywego do ludzi, którzy jeszcze 2 miesiące wcześniej zamordowali Jego Pana i Zbawiciela. I tak jak wtedy uciekał i chował się, tak teraz jest gotów stawić im czoła. A inny z nich, ten, który chciał ściągać ogień na ludzi, którzy nie byli tej samej myśli, co oni, staje się apostołem miłości. I pisze najpiękniejszą definicję Boga, jaką znajdziemy na kartach Nowego Testamentu, całego Pisma Świętego, mówiąc, Bóg jest miłością. Oni nie tylko zobaczyli nowe, ale doświadczyli nowego. I doświadczyli tego tak bardzo osobiście, że ani nie chcieli żyć starym życiem, ani nie chcieli już żyć według rytuałów starego życia. I dziś Bóg czyni dokładnie to samo. Choć nowe jak zwykle przyszło na nich niespodziewanie, to kiedy nadeszło, nic już nie było takie, jakie było. Dzisiaj tak samo. Jezus chce spotkać się z Tobą i to spotkanie z Jezusem może być dla Ciebie początkiem nowego życia, które nigdy się nie kończy. Bo kiedy Bóg czyni nowe, zostaw stare i pójdź za Nim, a On zmieni Cię nie do poznania.